Cześć, witajcie w napisach końcowych i to jest nasze kolejne growe Q&A, to już chyba trzeci odcinek. Normalnego już nie ma co liczyć, bo już zdecydowanie zbyt dużo. Growe pytania trafiają do naszego specjalnego getta, gdzie zajmujemy się tylko nimi. I dzisiaj będzie tutaj trochę pytań, które zadajecie nam przez Tip & Donation, link w opisie, napisykońcowe.pl/hajs i kilka pytań, które zadaliście podczas premiery poprzedniego Q&A growego. Pamiętajmy, że podczas premier również można zadawać nam pytania za pomocą superchatów. No i te pytania albo trafiają do Q&A, albo trafiają do bonusów, jeśli są bieżące, albo dotyczą spraw poruszanych w odpowiednim odcinku. Tak więc teraz przechodzimy już do naszych giereczkowych pytań. I pierwsze zadaje nam, o mój Boże, jak się to czyta? Cejnil Bultosz. To po węgiersku?
Nie wiem.
Przepraszam, jeśli źle przeczytałam, ale nie mam
to
pojęcia.
Imię to takie celtyckie, nie?
Może elfickie, bo pytanie będzie o gry.
Okej.
Okay. A, jest o drugie pytanie. Podejrzewam, że pierwsze było nie o grach, dlatego pewnie jest w normalnym Q&A
tak.
I było albo będzie.
Tak,
w każdym
tak,
razie to jest o grach. Drugie pytanie. Co sądzicie o serii Dragon Age? Ulubiona część i kompan. I dlaczego seria jest tak popularna wśród kobiet? Według statystyk jest to niemal 50/50.
Nie mam pojęcia, czemu jest popularna wśród kobiet. Może ty nam powiesz. Ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o serię Dragon Age, to mi się całkiem fajnie grało w pierwszą część. Relatywnie okej, mi się grało w drugą część. W Inkwizycję nigdy nie grałem zbyt długo, więc ciężko mi się wypowiadać. Jak kupiłem na PC, to niestety nie chciało mi pójść na tym PC-cie, a potem jak miałem na konsolę, to mi się nie chciało w to grać, bo nie widzę sensu grania w MMORPG offline, a Inkwizycja była czymś takim. Więc to chyba najgorsza część chyba. No jedyna, której nie przebrnąłem, w każdym razie. Ale jeśli ja w ogóle mam takie... Mam wrażenie, że to jest taka paradoksalna seria, przynajmniej dla mnie, gdzie... Póki mi się w nią grało, no to fajnie, nie? Mógłbym powiedzieć, że ją bardzo lubię i tak dalej, ale teraz z perspektywy czasu w zasadzie nie czuję absolutnie żadnego związku emocjonalnego. No, ograłem fajnie i ten, ale gdyby teraz ogłoszono przed kolejną część, zero emocji, bym stwierdził, okej, super, wolałbym może coś nowego. A nawet odnosząc się do tych dwóch części, w teorii jedynka jest dużo lepsza, ale szczerze mówiąc nie pamiętam absolutnie nic z jedynki, poza tym, że był tamten okropny Alistair i Morrigan. I to a propos tutaj kompanów. Morrigan była spoko, była tą taką gotycką dziewczyną z Hot Topic po prostu, która była taka mroczna i zimna i niedostępna i po prostu pisana nie wiem,
pisana jak Wikonia w Baldur's Gate.
Generalnie scenariusze do tych gier pisali 12-latkowie prawdopodobnie, bo tam postacie miały taką głębię, jakby pisali właśnie nie 12-latkowie, takie właśnie tacy nastolatkowie, którzy chcą pisać takie głębokie, edgy rzeczy, ale wychodzi im Dragon Age. No, Alistair był za to okropny. Źle mnie skończył w tej grze, to akurat mi się podobało. Ale poza tym, ja nawet nie pamiętam, jak gameplay wyglądał w tej grze. Klikało się chyba w te ikonki i tyle. I dwójka, mimo że była niedokończona, i oczywiście tam powtarzały się te lokacje i tak dalej, to wydaje mi się na poziomie konceptu dużo fajniejsza teraz z perspektywy czasu, bo tam było to jedno duże miasto, ta przestrzeń tych 7 lat, w trakcie których tam zdobywałeś tą renomę w tym mieście. Mam wrażenie, że to był fajny pomysł. Jakby to rozwinąć, to mogłaby z tego wyjść dużo fajniejsza gra. Tam był ten fajny pomysł, że jak jesteś magiem, to i tak możesz się wpierdalać w środek bitwy, napierniczać tym kosturem i nie jesteś tym tylko chłopkiem, który stoi na wzgórzu i rzuca fireballami z dystansu. Par misji było fajnych, także z jakiegoś powodu dwójkę wspominam trochę cieplej przez to, że czymś to się tam wyróżniała, ale tak ogólnie... No, ja nie mam jakoś... Myślałem, że po jakimś czasie będę miał jakiś sentyment do tej serii, a nie mam kompletnie.
Ja mam ogrom ciepłych uczuć do tej serii i wydaje mi się, że dziś byłoby do niej ciężko wrócić. Wydaje mi się, że to jest gra, która niezbyt dobrze się zestarzała, ale pamiętam, że jak te kolejne części wychodziły, to ja w ogóle byłam mega zajarana na pierwszego Dragon Age'a, to w ogóle o panie, jak ja czekałam na tę grę, bo to miał być właśnie taki powrót do tych takich trochę właśnie klimatów z Baldur's Gate, ale tak trochę jednak jeszcze poważniej i mroczniej i w ogóle. I ja wtedy miałam ten okres, kiedy ja pisałam o grach, tam działałam na takim portalu RPG-ach i tak dalej, więc ja bardzo śledziłam po prostu absolutnie każdego newsa związanego z tą grą i później pisałam solucje do tej gry, no generalnie jakby wiele miejsca w moim życiu zajmuje pierwszy Dragon Age. I jakoś nie wiem, ja wiem, że to jest taka prosta historia, kiedy mamy znowu, wiecie, no tego wybrańca i mamy to, że musisz odwiedzić krainę elfów i zawrzeć sojusz, i krainę krasnoludów i zawrzeć sojusz, i krainę ludzi i zawrzeć sojusz, a potem jest ta finałowa lokacja i potem tam pomogą ci ludzie coś tam, Ale no nie.
To był ten motyw, że gra się zaczynała w różnych tak, miejscach.
Tak, było 6 Origin tego, Stories, tak, dokładnie.
Okej, to jedną rzecz pamiętam.
Tak, i to jakby to było fajne o tyle, że ta pierwsza godzina gry była no różna w zależności od tego, który ten Origin się wybrało i później co jakiś czas wracały jakieś tam rzeczy z przeszłości. Później oczywiście był moment zawsze, że trzeba było odwiedzić znowu wszystkie te lokacje, w tym właśnie te lokacje początkowe, więc kiedy się wracało do tej jakby swojej lokacji początkowej, no to tam były inne dialogi, inaczej tam cię ludzie odbierali i tak dalej. Ale no nie miało to jakiegoś wielkiego wpływu na powiedzmy całokształt tej gry. No, co do kompanów, to kurczę, ja pamiętam wszystkich. No właśnie oprócz tych,
wow.
No, był Sten, który był tym takim wielkim barbarzyńcą tamtejszym. On był w Akunarii i który tak no mało mówił, ale potem zdobywało się jego respekt, prawda? Była Leilana, wow. Która była bardem i szpiegiem równocześnie i rozmawiał się z nią o butach. O Jezu,
ach, te rozmowy o butach z Leilaną po prostu przez całą noc, tam były te obozowiska takie przed niskim.
Tak, nie? tak, tam zawsze było tam tak,
można
że...
jakiś shit dawać i oni można wtedy, było, wiecie.
Jakby, ja pamiętam, że tam przeszczepili ten model, który wcześniej wypracowali przy Mass Effectie, że możesz chodzić tylko z dwójką towarzyszy i jakby w trakcie tych misji za dużo z nimi nie pogadasz, więc żeby z nimi pogadać, trzeba było wracać do tego obozowiska i tam po prostu wszyscy stali jak kołki w tych wyznaczonych miejscach i można było każdego... z każdym tam ponadrabiać wątki. No i kurczę, ja bardzo lubiłam Alistaira, wiem, że pewnie tego nie zrozumiesz, ale moja postać miała z nim bardzo taki tragiczny romans, bo moja postać była elfką, a on był, jak się później okazuje, tam dziedzicem królestwa. No i on jej koniec końców nie chciał, bo on stwierdził, że tutaj, że no, co prawda bardzo się kochamy, ale tutaj rody i w ogóle wszystko, wiecie, rozumiecie, więc on tu musi z jakąś... On z tą córką tego typa, co nas zdradzał, się chyba w końcu ożenił.
No u mnie skończył jako pijak, więc dobrze mu tak jest, jak on był wkurwiający, się przypierdalało wszystko po prostu.
No, tak więc pierwszy Dragon Age, super, w ogóle przeszłam to chyba, nie wiem, to dwa razy co najmniej. Jeszcze to jest jedna z tych gier, które miały wtedy ten klimat właśnie tych starszych gier, ale dzisiaj to ona byłaby, wydaje mi się, taka właśnie ni przypiął, ni wypiął. Że nie byłaby na tyle retro, żeby sobie tak wracać do niej i mieć z nią właśnie jakieś takie wspomnienia, jak się miało z tymi właśnie starymi RPG-ami, a kurczę, z tymi nowymi, no to jednak już nie wytrzymuje starcia, bo tam jednak, no widać, że wszyscy są te ciasne korytarze, są te małe mapy, są te takie, no a idziesz albo w prawo, albo w lewo, ale jakby finalnie i tak kończysz mniej więcej w tym samym miejscu. No, drugi Dragon Age był fajny, bo był właśnie czymś trochę innym. I w ogóle super jest to, że w każdym Dragon Age była trochę inna postać i była inna historia, że to nie tak, że przenosiło się tą postać z gry do gry, tylko gdzieś tam można było jakby to przenieść i jakby o losach tej swojej poprzedniej postaci usłyszeć gdzieś tam w jakimś takim, nie wiem, małym queście czy jakiejś tam zmiance. No, w drugiej części bardzo fajny był ten konflikt magów z templariuszami, że w sumie jedni i drudzy mieli sporo za uszami i kogo się nie wybrało, to tak jakby... Zawsze trzeba było tam pójść na jakieś kompromisy. No i tam pamiętam, strasznie lubiłam Andersa, a potem on okazał się terrorystą. Generalnie miałam straszne przejścia z tymi grami i z postaciami z Dragon Age'a. No, a trzecia część, nie wiem czemu mówisz, że to było MMO, bo tam jasne, jak ta gra się zaczyna, to tam jest na początek, można pobrać dużo questów, typu zbierz 10 kwiatów
no,
i przynieś
mi. No, same questy przecież tam były, nic więcej.
A to jest tylko pierwsza lokacja.
Dokładnie, jakby tam jest bardzo dużo fabuły, tam są normalne przecież postaci, towarzysze, każdy o tym swoim wątku i jakby wydaje mi się, że ta gra wygląda trochę jak MMO, ale to jest kompletnie nieuzasadnione niczym porównanie. Przecież można nie robić tych questów za pchaj dziur, tego takiego zbierania
mam
tych rzeczy.
Mam nie robić questów w grze RPG?
No może tych paru.
Jakby, oni to źle rozłożyli, dali tą lokację na początek i masa ludzi się od niej odbiła i się wystraszyła tego, bo ta lokacja była... Umówmy się, to była startowa lokacja w każdym MMO, a później dopiero zrobili tę w miarę liniową fabułę z tymi rozgałęzieniami i nie dziwię się, że cała masa ludzi odpadła, bo tam były dosłownie questy w rodzaju: czy możesz wybrać mi trochę kwiatów? Są pod twoim domem! Czy możesz zebrać mi kwiaty? Są tam! Wiesz, to dosłownie tak wyglądało, ale nie dziwię się. Ale właśnie, Dragon Age się zalejmy to betonem i zapomnijmy o tym. Pierwsza część. Miałem podobnie jak Marta. Czekałem po prostu tak, że nadchodzi, jak po Baldur's Gate będzie fantasy wreszcie, ale gra, kupiłem ją, po prostu chodziłem do sklepu, dałem, czy już jest, bo to jeszcze się na, wiecie, na płycie kupowało, w ogóle. Czy już przyszła, nie? A potem to zagrałem i ja mam takie zdanie. Ja przepraszam, wiem, że każdy, kto ma sentyment do tej gry, może się ze mną nie zgodzić. Ja to akceptuję, ale ja uważam, że jedyny powód, dla którego tę grę się w ogóle wspomina, dlatego, że była BioWare'u, który jeszcze wtedy miał jakąś renomę i dlatego, że na Bezrybiu i Rak Ryba i po prostu wszyscy chcieli bardzo jakąś grę fantasy po Baldur's Gate'ach i tego, a po prostu nie było nic innego. Uważam, że gdyby w tamtym czasie było cokolwiek innego, to byłoby lepsze niż Dragon Age. I to jest powód, dla którego go się tak dobrze wspomina. Postacie w tej grze były napisane jak tektura po prostu. Ja podobnie jak Łukasz nie pamiętam prawie nic. Fabuła, szczególnie jedynki. Hej, hej, wielki zły smok prowadzi armię. O nie, skąd to się... Nieważne, zabij smoka i skończ.
Jakby, tam nie ma... ze smokiem na koniec, on tak łaził.
Tam nie było nawet żadnego twistu. Tam nie było żadnego jakiegoś rozwinięcia tego wszystkiego. To było po prostu, ej, zabij smoka, dobra, idę zabić smoka, zabiłem smoka, koniec gry.
Bo król umarł.
Walić to, tam naprawdę nic się nie działo. Ci źli po prostu szli, te złe orki, pomioty, nie orki, i coś tam, i wychodzą z podziemi. To było tak sztampowe, po prostu ja nie znoszę pierwszej części. System walki to był po prostu kan dupę rozbić. Jeszcze w dwójce go trochę poprawili, tak jak Łukasz wspominałeś o tym, że chociaż tam coś lepiej się działo. Jedyny system walki był tak z dupy, że można było po prostu, nie wiem, wziąć paru magów, wszystko bombardować czy coś w tym rodzaju i nie było... To było słabe strasznie. Jedyne, co w tej grze mi się podoba, absolutnie jedyne w tym świecie, to jest ten koncept tego świata demonów jakby, z którym się łączą magowie. Pustka to się bodajże nazywało. Mm-hmm. I ten motyw ich przenikania przez emocje silne, że te demony jakby się z tym wiążą bezpośrednio. To był całkiem fajny koncept. I z tego, że ci wszyscy magowie są, każdy ich jest potencjalnymi wrotami w sumie do tego, żeby się całe gówno rozlało. I w sumie na tym poziomie jakby jak to wygląda. To było
spoko. Tam jeszcze ta magia krwi, która była taka, wiesz, niebezpieczna, tak, i zakazana, tak, tak. Ale była taka strasznie kusząca i generalnie miała złe
skutki. I postacie w tych grach to jest taki syf, że ja grałem po prostu w strzelanki, gdzie było to lepiej napisane. Znowu, wolę dwójkę nawet od jedynki, bo w dwójce chociaż takie coś było. Tak, w kółko się chodziło po tych samych lokacjach, wiadomo, to było nudne jak cholera, ale miałem wrażenie, że cokolwiek tam się dzieje w ogóle innego niż tylko mam zabić smoka. I nic poza tym. Natomiast trójki nie przeszedłem. Był taki moment, kiedy się strasznie nudziłem, nie pamiętam już dlaczego, ale wiele lat temu się strasznie nudziłem, stwierdziłem, że to odpalę i przebrnąłem tą pierwszą lokację. Doszedłem do jakiejś imprezy, tam była jakaś impreza, gdzie coś trzeba było kogoś szpiegować, czy coś tam wydostać
informacje. I odpadł od razu Oskar.
Ja tak, jak jest impreza, to ja dziękuję. Jak dobrze się bawią, to ja wychodzę. Nie, ale ta gra była nudna i mówiliśmy już swego czasu o tym, jak są pisane postacie w grach BioWare'u, że wszyscy są bi, że z każdym można mieć romans, że trzeba klikać odpowiednio, a jak źle naklikasz, to uważaj, bo generalnie każdy chce się tobą bzykać z jakiegoś powodu. I po prostu, no tak jak Łukasz powiedział, może jest to appeal dla odpowiedniego wieku, czy coś w tym rodzaju, ale nie... Niech te gry już nie powstają w stylu Dragon Age'a. Bo mówię, ja cały czas mam takie wspomnienie, że to jedyny powód, dla którego to się jakkolwiek sprzedawało, to dlatego, że po prostu nie było wtedy nic z tej bajki.
Ale właśnie tutaj to, dlaczego ta gra jest popularna też wśród kobiet? Wydaje mi się, że dlatego, że właśnie w Dragon Age'u wreszcie jest więcej tych opcji romansowych dla kobiet. Nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład był drugi Baldur's Gate, gdzie to była chyba pierwsza gra z faktycznie rozbudowanymi wątkami romansowymi, to jak grałeś chłopkiem, no to miałeś te trzy kobiety i każda była trochę inna. Jak grałeś dziewczyną, to miałeś tego kurwa Anomena, którego nikt nie lubił i nikt go nie chciał i który był tym świętoszkowatym paladynem i był po prostu najgorszą opcją romansową wszechczasów. A jak przyszedł Dragon Age, to wow, tych opcji zrobiło się więcej i były też dziewczyny. Ale nie, on był nieskończony.
W Dragon Age z kolei myślę, że dla facetów nie było zbyt wielu opcji.
No możliwe.
W pierwszym była ta Leylana, która...
I Morrigan.
Więc
doskonałe postacie.
Albo masz tą, mówię, taką...
Jeszcze był Zevran, który lubił wszystkich.
Potem masz tą piratkę, ona, która była po prostu taka
tak, spoko. Tak, ona powinna zrobić test na...
Elfka, którą ja miałem wrażenie,
I ta elfka, która po prostu...
No, Meryl.
Czułbym się jak pedofil w momencie, w którym ona była takim dzieckiem po prostu, w momencie, w którym byś nią romansował.
I to tyle chyba, nie? Nie było więcej kobiet w...
No w drugiej części chyba tyle. No w trzeciej części była Cassandra, która była jedną z głównych postaci. Kto tam jeszcze był w trzeciej części? No, był Iron Bull, który był super. Był jeden typ, który mnie zostawił, jeden typ, który był narkomanem. No, więc ja miałam straszne szczęście do romansów w tych grach. Może dlatego ja tak dobrze wspominam takie...
No to odkryliśmy tajemnicę, no po prostu dużo lepsze opcje dla graczek. Albo dla graczy tutaj preferujących takie romansy.
No, ja tylko dodam, że się odbiłem od Dragon Age'a swojego czasu strasznie. Na początku czekałem jeszcze, mówię, no BioWare robi, będzie super, bo wiadomo, że Omega, latanie po planetach było super, teraz mi dadzą to ze smokami. Ja nie jestem fanem fantasy, ale mówię, no oni mnie pewnie przekonają, będzie fajnie, nie? I później odpalam tą grę i wiesz. Okej, okay, koniec. Nie dam rady, to była taka nuda.
Była.
I już nie ruszałem ani drugiej, ani trzeciej części, bo jak tak wyglądała pierwsza część, to ja wiem, że oni się już nie nauczą za dużo po tym, co tutaj zrobili. I no, pograłem trochę, ale nie... Nie, ale to w ogóle było zupełnie inne podejście właśnie do tego, nawet już w Mass Effect'cie pierwszym to nie było idealne, te kontakty między postaciami i ta interakcja, nie? Ale czułeś, że to jest jakaś drużyna, że to są ludzie, którzy tam się z tobą bujają. A tutaj no, były właśnie te takie standy przy tym ognisku, z którymi sobie możesz, wiesz, odpalić te opcje dialogowe, co też było w Mass Effect'cie, ale tam to było jakoś przynajmniej ukryte, że no, czułeś się bardziej jako, jak, wiesz, że jesteś, jak, jakąś imersję, nie? Że jesteś na tym statku, jesteś w tym świecie. No a tutaj po prostu widzisz, o, na tych... Gadasz.
No stoi ten silny typ, po prostu, ej, siema, mogę się z tobą zabrać, pewnie, chodź, idziemy, chodźmy no.
Razem. Każdy razem
będę stał przy ognisku i będziemy gadać.
Masz prezent, miecz, o, Jezu, tak,
o, super, teraz cię lubię. No to jest cały Dragon Age dla mnie.
Tak, chodzisz i przekupujesz ich, żeby cię ludzie lubili, to jest przerażające.
To był początek końca bajowy.
No kurczę, mam wrażenie, że chyba drugi Mass Effect zrobił najlepiej jednak. To takie poczucie, że hej, jesteście tą drużyną na beznadziejnej misji i dobra, tam oczywiście mógł nikt nie zginąć. U mnie nikt nie zginął, tak dobrze grałam. Ale no, jednak było to takie poczucie, że, no, że coś nas łączy, że tutaj jesteśmy sami w obliczu tam wszystkiego, nie?
Jak kiedyś nam ktoś zada pytanie o Mass Effecty, to ja też mam tutaj dużo do powiedzenia, bo ja na przykład dwójka była najpełniejszą grą, ale ja mam jej bardzo dużo do zarzucenia i cały czas dla mnie jedynka rządzi. Więc to mi się wpisuje w tym, że im dalej już z BioWare'em, tym coraz bardziej odpadałem od tych gier.
Kurczę, pierwszy Mass Effect to była jedna z nielicznych gier, przy których uroniłam łzę, tak więc też wspominam. No ale nie o to jest pytanie.
Kaiden umierał.
Kaiden umierał. Nie mogłem się pozbierać, no teraz nie mogę. Słodki plakat wielki, wiesz.
Jak był ten wybór, to mówię, dobra, to Kaiden iść tam. Pięknie. Zginął Kaiden, o kurczę, kiedy?
Sobie, że jeśli w Mass Effecta grało się kobietą, to waszą opcją romansową był Kaidan, nie? No ale... Ja na szczęście grałam wtedy akurat facetem, miałam tyle zdrowego rozsądku.
Ale grałeś facetem...
Więc później jak dostawałeś ten Dragon Age, to był kurczę deck kosmos.
Ale jak grałeś facetem, no to też twoją opcją była Ashley.
I moją opcją była Ashley.
Ashley
recytowała mi wiersze.
Ashley ma jedno z najgorszych bohaterek w ogóle growych.
Dobra, nie o Mass Effect.
Dobra, okej, jeszcze... Tak, zostawmy na kiedy indziej.
Dobrze, to inne pytanie zadaje nam Green Druid. Yo, jak wspominacie po latach serię Batman Arkham? Ja uwielbiam Asylum i City, Origins też spoko, niedocenione, a Night już trochę przekombinowane było jak dla mnie. Czekacie na piątą część? Pozdro.
Nie. Najlepsza była Arkham Asylum, kurczę. To była taka fajna, spójna, zwarta gra, która miała super historię, fajne lokacje. Nie czułeś, że wiesz, że to jest takie... Nie wiem, jak to przeszło na City, to miałem wrażenie, że po prostu ulegli temu trendowi robienia z tego otwartego świata, kiedy to w ogóle nie jest potrzebne i gra po prostu tak straciła wtedy na dynamice, na właśnie takim poczuciu, że wiesz, idziesz od punktu A do punktu B i faktycznie ta gra cię prowadzi. Tylko to było takie łażenie po tym pseudo otwartym świecie, tym małym, zamkniętym terenie tego tytułowego Arkham City i jak dla mnie to dużo straciło. I później na etapie Arkham Knight, no to już to, bo Origins sobie odpuściłem jakoś po drodze, a Arkham Knight, no to już zaakceptowałem, że mamy to otwarty świat. I trochę też łatwiej mi było zaakceptować też te umowności wszystkie polegające na tym, że na przykład nie było nikogo w tym mieście poza przestępcami. Fajnie się pykało,
no ale... wszystkich wygonił.
Tak, no pewnie, nie? Ale właśnie ten, w Arkham Knight z kolei super był ten motyw z Jokerem, który łaził za tobą i to było super rozegrane. Natomiast sama gra, no okej, okay, popykałem, nawet spoko się grało, ale nic do czego bym myślę chciał wracać kiedykolwiek. Ale do Asylum, kurczę, to no też mi się nie chce, bo nie mam czasu, ale z drugiej strony jakbym miał wybrać teraz, jakby ktoś mi tutaj, wiesz, przyparł do muru i powiedział, że muszę grać w którąś z tych gier, no to Asylum, bo to tam fabuła, gameplay, wszystko było tak fajnie zwarte, że no... Najlepiej podejrzewam, że to się najlepiej zestarzało z tych gier.
Ja lubię, ale też najbardziej Asylum. Aczkolwiek ja wszystkie części lubię, choć szczerze mówiąc, ta często najbardziej, najlepiej oceniana, czyli City, mnie najbardziej znudziła. Już mi się w Origins lepiej grało. choć też miałem kilka podejść zanim mnie Origins wciągnęło, ale potem mi się nawet to całkiem przyjemnie zaczęło grać. I nawet w City nie grało mi się najgorzej, znaczy z Knight, przepraszam. Z Knightem to oczywiście była ta cała akcja, gdzie ta gra jak wyszła, ja oczywiście byłem w tym pierwszym rzucie na pecety, to może pamiętacie całą aferę, jak tam się grać nie dało, bez względu na to na jakość kompa i tak dalej, musieli to załatać, żeby tym Batmobilem w ogóle się dało jeździć po tym mieście. No ale w końcu jak to załatali, nawet mi się spoko grało, choć oczywiście już jeżdżenie Batmobilem po mieście to już było trochę co innego, miałem to wrażenie, że trochę są te zapchaj dziury pomiędzy, żeby po prostu przejechać z punktu A do punktu B, kiedy w Asylum, no to było bardzo płynne, no bo był mała przestrzeń i to otwarty świat wcale nie dawał mi większej swobody, tylko miałem wrażenie, że mam obowiązkowe przejście, tylko ej, możesz teraz skręcić w lewo i w prawo i poszukać znajdziek, ale tak naprawdę to było to samo, tylko trochę rozwadniając po drodze jakby historię, więc też najbardziej lubię Asylum, ale według mnie co byłoby spoko, z czym eksperymentowali, to jak już w tych DLC zaczęli dodawać inne postacie, jak można było Harley pograć, można było Nightwingiem pograć, Robinem pograć, ploty są na razie, ale jeżeli faktycznie byłoby tak, że w kolejnej części masz całą Batrodzinę i na niektórych albo możesz kompletnie ich przełączać, albo w niektórych momentach jedni są dostępni, a inni nie i trochę zmieniać się ten gameplay, bo właśnie nawet już w tych DLC grało się już trochę inaczej tymi postaciami, ale faktycznie im inne drzewka porobić i tak dalej, to myślę, że ta gra mogłaby sporo zyskać, więc jeśli to ma być kolejna część, to ja z przyjemnością zobaczę.
Tak, no ja grałam tylko...
Ja tak już skończyłem.
Ja grałam tylko w pierwszą część i podobało mi się. Mój największy błąd, jaki ja popełniłam, był taki, że ja w to grałam na klawiaturze. I mam wrażenie, że to mi zabiło po prostu połowę przyjemności.
Ja też.
No tak, ale to już był ten etap, jak ja już grałam też na konsoli. Po prostu to był taki moment, że ja wyjechałam i byłam tam spory czas poza domem. I akurat to wyszło na Humble Bundle, tam za jakieś grosze, więc stwierdziłam, o dobra, obczaję. No i trochę się jakoś męczyłam. Te walki, kurczę, wszyscy zawsze mówią, że o, to jest taka super, taka płynna ta walka, coś tam. Jezu, ja się jakoś strasznie z tym męczyłam, ale mam wrażenie, że mówię, to ja, nie gra. Ale generalnie, no spoko, podobało mi się, ale jakoś później nie miałam okazji do tych kolejnych części zasiąść. Jakby mi się napatoczyły, no to jasne, why not, ale też no nie na siłę.
Ja mam także największy, mam duży sentyment do jedynki, bo wiadomo, że to była zupełna nowość, nie? Ten system walki to naprawdę dało kupę satysfakcji, nie? Że w końcu można się było poczuć jak Batman. Ten cały świat, w ogóle ta stylistyka, design całego Arkham, to wszystko fajnie wyglądało, tych wrogów. Później w City mi się grało spoko, tylko City, no tak jak Łukasz mówiłeś, że to było strasznie rozlazłe, nie? Tam było za dużo tych rzeczy do robienia pomiędzy misjami, takich, które wiesz, takich zupełnych pierdół, które są takie, że możesz je ominąć, ale jak ktoś jest graczem, to zawsze i tak, jak zobaczy, że jest jakiś napad czy coś, to się musi zatrzymać, nie? I mija kolejne 10 minut.
W Spider-Manie tak miałam.
Tak, ale w Spider-Manie to działało lepiej, bo jeszcze czujesz, że tak jesteś tym bohaterem Spider-Manie. To było płynne. Spider-Man to wyglądało tak jak w filmach, nie? Że on po prostu kogoś tutaj przylepiłeś, kogoś na ścianę, lecisz dalej do misji, nie? A w tym Batmanie trzeba się było zatrzymać, te wiesz, wszystkie poczekać, żeby porobić te uniki, dokładnie te guziki powciskać, nie? Bo to trwało i trwało. I żeby jakąś małą grupkę nawet rozwalić, nie? To wiadomo, że Batman jest super profesjonalistą i w ogóle, ale to i tak trwało i trwało. No i to było zbyt rozlazłe. Było co chwila jakaś taka misja, która naprawdę ci podbudowała to, że o, to jest naprawdę super gra, jak na przykład z Al Ghulem się napieprzałeś w tych podziemiach gdzieś tam pod Gotham, nie? To było naprawdę spoko poprowadzone, było fajne skomplikowanie. Albo ta misja ze Scarecrowem, ona była też w dwójce, nie?
Gdzie, gdzie był... Czekaj.
Ale gdzie była jaka
Alicja w jedynce.
Tak, w jedynce to było. No to dobra, to jedynka była zajebista. No to dwójka była rozlazła i o dziwo najlepiej mi się grało w Origins, bo to była ta gra, którą zagrałem najpóźniej po premierze, bo wszystkie brałem od razu jak premiera
tak
była.
Samo, tak później.
A Origins sobie zostawiłem, mówię kiedyś na program, kiedyś, no, później na jakiejś promocji kupiłem. I okazało się, że te oceny były troszkę krzywdzące, bo to była naprawdę fajna, zwarta gra.
Bo ta gra była podobno strasznie zabagowana na premierze i czytałem, że tam się ona i wykrzeczała i się gra ci zacinała w pewnym
ale to
momencie,
jak
czegoś podnieść. Ja grałem rok po premierze
tylko
i oni to wszystko załatali i do tego czasu mi też się grało przyjemnie, ale z tego co rozumiem, większość tych ocen były nie z powodu samej gry,
tak,
z powodu jak była skaszeniona.
Tylko wiesz, tylko ja też grałem na konsoli i akurat no wiesz, to też inaczej wyglądało, nie było tych problemów z optymalizacją, ale nadal tam były te wiesz, głosy, że coś tam nie pasuje, nie, że to jest powtórka, ale to była po Arkham taka bardzo zwarta gra, miała konkretną fabułę, nie? Były fajne te, w ogóle te walki z bossami, były fajnie prowadzone, że miałeś tych asasynów, tam grupę i każda ta walka była naprawdę mega przemyślana. Jakiś był na nią pomysł, nie? Jak ta walka z Deathstroke'iem, nie? Gdzie tam musiałeś przemykać, unikać, nie? Napieprza się z nim wręcz, później miałeś Deadshot'a, który tam napieprzał z ciebie z tej snajpery, czy coś w tym stylu. I to było naprawdę super przemyślane, plus był położony duży nacisk na ten wątek detektywistyczny, nie? Że musiałeś tam badać te sceny zbrodni, że czułeś się jak Batman, nie? Że tam skakujesz do jakiegoś apartamentowca, szukasz śladów, nie? I to było bardzo fajne.
Ktoś strzelił
musiałeś lecieć na jakieś tak, strzelić tak jak tej kuli właśnie i cała ta fabuła powiązana z tym Black Maskiem była fajna, jak tam nowe jakieś fragmenty tej historii się okazują, że o, tutaj było zupełnie inaczej, że on jest tym, że tutaj jest to, nie, aż do samego tego finału. Więc to było fajne, i nie było przede wszystkim takie przedłużone, nie, że cały czas, że ci jakąś watą zalepiają, nie, że masz jakieś misje poboczne, niepotrzebne, coś takiego. Była konkretna, zwarta gra. A znowu przyszło później Arkham Knight i Arkham Knight było tak mega rozlazłe i te wszystkie misje z Batmobilem, gdzie trzeba było przejeżdżać, to była taka żenada i to było tak nudne i nie dawało ci żadnej przyjemności to, że jeździsz tym czołgiem, bo on wyglądał, czułeś się jak w takim gumowym czołgu, nie? Że tu się odbije, tutaj przeleci, o Boże, i cały czas były te same powtórki, nie? Tylko jak cię, wiesz, otoczyły cię inne czołgi, to tutaj zrób unik tam parę centymetrów, strzel, poczekaj, jak się naładuje, zrób unik, poczekaj, jak się te rakiety naładują, zrób unik, przejdź troszkę w bok, bo to było tak męczące i nawet te misje ci tego nie wynagradzały, gdzie tam się pojawił ten Arkham Knight, nie? Więcej fabuły wychodziło, gdzie ten Joker wchodził jako ten majak, ale to było już za mało, to było po prostu no męczące. Sam finał był spoko, ale do tego momentu to już było po prostu za długie. Nie? Brakowało mi tego, żeby było tak zwarte właśnie jak na przykład Origins, które mi dało po prostu satysfakcjonującą fabułę. Nie? A ja zawsze jednak wolę, jak jest dobra fabuła, jest krócej, ale żeby to było naprawdę przyjemne, nie? A nie żeby było rozlazłe, tylko żeby zyskać tą godzinę więcej grania. Nie? Ja tej godziny nie potrzebuję zupełnie.
Znaczy, na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że w sumie Arkham warto pamiętać, że to była pierwsza seria gier, która wreszcie zrobiła grę o superbohaterze bez odcinania kuponów od filmów. Bo do Arkham Asylum, pamiętacie, jakie były gry zawsze o superbohaterach? To było praktycznie zawsze wychodził jakiś film, trzeba po taniości jakieś gówno wydać i zrobić, wiecie, jak w filmie i tyle. A to była faktycznie pierwsza gra, której zbudowali to na własnych zasadach, na komiksie, na animacji, na innych i zrobili jakby ten swój świat Batmana. I myślę, że gdyby nie sukces tego, na przykład Spidermana, byśmy nie dostali w takiej formie, w jakiej dostaliśmy tego ostatniego.
Największa zaleta gier, że dały nam Spidermana z czasów.
Ja się nie zgodzę, był Lego Batman, najlepszy Batman.
Ale to się robiło to samo, co we wszystkich grach Lego.
Była jedna z pierwszych.
Ale to robi się tam to samo, co we wszystkich grach Lego.
I są super. I był Batman, i byli komiksowi przeciwnicy Batmana, i nie czerpał z żadnego filmu. Więc...
A jeszcze wcześniej był Punisher. Gdzie się
odcinało. Ale Punisher przeszedł prawie bez zachęty. To była całkiem przyjemna gierka, ale no umówmy się, to nie jest coś, o
czym się mówi. Ale ona była super, bo nie tylko się uciekało właśnie od filmów, nie, to ona była mocno taka enisowska, nie? Mocno tak, pod R-kę i kupa kamiosów.
Bez echa. No, jak niestety. Ktoś nie był fanem, to się nie dorwał.
Jeszcze jedno a propos Asylum mi się przypomniało. Jeden z najgorszych boss fightów chyba w grach, czy najbardziej rozczarowujący ever, jak budują ci tego Jokera całą grę, a potem, no nie będę spoilował, ale Jezu, to było straszne.
O Jezu. Tylko Joker.
Nigdy więcej.
No to idziemy dalej. Łukasz Stelmach 69.
Kurna, to już tyle.
To jest ten kanał.
Siemka, wyobraźcie sobie, że filmowe adaptacje gier są zajebiste i nie mogą się nie udać. Jakie tytuły chcielibyście obejrzeć? Ode mnie. Bioshock, Mass Effect, Bloodborne i w końcu dobry Resident.
Mass Effect? Kto by chciał maksować? To by był chujowy film science fiction po prostu, taki po taniości. To jest jakby urok Mass Effecta polega na tym, że to jest gra. Możesz robić te wszystkie nudne rzeczy, na których się normalnie męczysz na filmie, nie?
Tak, to jest dokładnie wiesz, ta fabuła, która w kinie byś opierniczył twórców za to, co zrobili, że o, przychodzi wielkie zagrożenie z kosmosu i grupka tych ludzi musi uratować wszechświat. I tutaj nie ma nic nowego, wiesz, nic, co by cię trzymało przy tym, a ta gra działa dlatego, że jest naprawdę fantastyczna imersja, nie? I współpraca z tymi kompanami. Jakbyś już został aktorów, a nie tworzyłbyś sam tych relacji, wiadomo, skryptowanych, ale nadal to jest nasza historia, nie? No to już by tak nie działało zupełnie.
U mnie to byłby Metal Gear Solid. Wiem, że tak niby powstaje, ale to powstaje tak jak wiadomo, jak filmy powstają. Więc...
Powstaje. Jest różnica między powstaje, a jest ktoś, kto chce go zrobić.
Tak. Zaczynając od trójki. bo trójka to jest dla mnie jakby na własnych nogach najlepsza gra i z tego zrobić połączenie Jamesa Bonda i Rambo, bo tym jest dla mnie mniej więcej Metal Gear Solid 3, no ja bym z przyjemnością coś takiego zobaczył. Na początku te motywy w dżungli, ten komando, z których tam likwiduje przeciwników po drodze, elementy zimnej wojny, do tego potem cała ta polityczna zagrywka właśnie z Bonda. Ja Kurczę, tak możesz... chciałbym zobaczyć dobrze zrobionego Metal Gear.
Możesz intro zostawić nawet.
Intro zostaje, tak. Snake Eater. Jest.
Snake Eater. O matko, ale mam ochotę sobie zagrać Snake Eatera.
Ja bym chciała niekoniecznie jakby przeniesienie gry, co raczej osadzenie historii w świecie. Ja bym chętnie zobaczyła coś ze świata Dishonored, bo to jest kapitalny świat i chciałabym zobaczyć, jakby wyglądał na filmie. I to tyle.
Half-Life? Bo cały czas uwielbiam ten koncept z naukowcem, który jest w złym miejscu, o złym czasie i doprowadza do tego eksperymentu, który otwiera bramę do świata kosmitów i próbuje się z tego wydostać, a potem się orientuje, że jeszcze wysłali żołnierzy mu na głowę i ci żołnierze mają spacyfikować absolutnie wszystko, łącznie z nim. I oczywiście potem ten motyw z G-Manem, to by mogło wyglądać spoko. No, znaczy Half-Life chyba też fajny świat, więc ma potencjał tutaj, żeby to rozwijać, no ale nie sądzę, żeby jakiś film zrobił to dobrze.
Bo ja bym ci chciał zepsuć tego Half-Life'a i chciałbym, żeby Gordona Freemana zagrał Seth Rogen w tej wersji.
Ale pod warunkiem, że w całym filmie mógłby używać tylko łomu.
No, mógłby spokojnie, ale chciałbym zobaczyć z Stephen Roganem. A co bym chciał zobaczyć na ekranie? To tutaj się powtórzę. Metal Gear i Dishonored. Są fantastyczne światy. No nie, no bo co?
Ale
no, ej, bo to są moje dwie ulubione serie. Przynajmniej w tym wieku. W ostatnich 10 latach.
W tym wieku twoim? Czy ty?
Nie, w 21. No.
Dobra, to idziemy dalej. O, i to jest pytanie, które myślę tutaj specjalnie dla Radka trzymaliśmy. Pytanie zadaje nam Martyna Stark. Mam jeszcze jedno pytanie do growego Q&A. Kto jest waszym zdaniem najatrakcyjniejszym bohaterem gier? Pozdrawiam ekipę i czekam na debatę.
To ja zacznę. Proszę, Radku. To ja teraz zacznę. I to będzie nawiązanie też do poprzedniego pytania, bo najpiękniejszą postacią jest Corvo z Dishonored. To jest gość, który jest super przystojny. On jest zrobiony, dokładnie tak stworzony, jak chciałbym mężczyznę zobaczyć w grach, żeby był. Żeby był taki męski, przyciągający wzrok, ale taki, wiesz, na takim poziomie jakby to powiedzieć, takim, wiesz, takiego hetero przyciągania, że ja mam szacunek do jego wyglądu. Wiecie, o co chodzi, nie?
Tak.
Nie, bo on wygląda naprawdę, naprawdę super męsko i widzisz go, wiesz, w ogóle w dwóch wersjach. Nie masz tego młodszego Corvo, to nadal już nie jest ten młodziutki Corvo, to jest ten starszy Corvo, ale jeszcze młody. I później mamy ten przeskok czasowy, gdzie jest w drugiej części, gdzie mamy Old Man Corvo i on dalej wygląda jak milion dolarów, nie? Widać te wszystkie, wiesz, te blizny na twarzy, że oj, gdzie ta twarz naprawdę tak została przypruszona tym wiekiem, ale nadal zachował ten blask, nie? Że jak go widzisz, to czujesz, że no jest piękny i w ogóle to jego atrakcyjność jest nam dawkowana przez to, że nosi tą super designerską maskę, nie? Więc gdy masz już go możliwość zobaczyć, no to czujesz, że to jest ci dane w taki sposób, wiesz, istotny, że on jest tak piękny, że muszą go ukrywać, a kiedy już ci go dają, to jest dla ciebie nagroda, nie? Jego właśnie wygląd. I to jest piękne, szczególnie, że jak on później zostaje ojcem, to masz takiego fajnego, starszego gościa, ojca, który jest po prostu przystojny, jak Brad Pitt trochę. O kurczę, on mi się właśnie dokładnie z takim, wiesz, typem Brada Pitta kojarzy, który potrafi, wiesz, załatwić sprawy tak jak trzeba, martwi się o swoją córkę, wiesz, ponad stan, a przy tym jest pięknym człowiekiem i to jest niesamowite. I tyle przeżył i w ogóle ma taką rolę, która nie wymaga od niego bycia przystojnym, a on jest przystojny. Więc u mnie to będzie Corvo.
A, jeszcze ja.
Jeszcze wszyscy, bo Radek zaczął. Ale możesz być ty.
Przepraszam. Powiedziałem, że Alyx z Half-Life 2, bo to jest postać, która... To jeszcze były te czasy, kiedy tacy kompanioni w grach, którzy się tam szlają za tobą, no nie byli aż... Szczególnie jeśli chodzi o ich sztuczną inteligencję, powiedzmy, nie pozwalają na zbyt wiele. No i Alyx była, myślę, dosyć przełomowa w tym względzie, że od pewnego etapu gry, powiedzmy, łaziła za tobą i faktycznie Udało się grze sprawić, że czułeś, że ona jest jakby z tobą, łazi za tobą i nie, że za tobą, z tobą razem jakby przemierza tutaj te lokacje. Zresztą potem te dwa DLC trochę rozbudowały jeszcze jej rolę. I ona w ogóle też nie została zaprojektowana jako jakaś taka typowa growa seksbomba. Wygląda jak normalna dziewczyna, ale przez to, że po prostu się z nią szło przez tyle lokacji, często dosyć, no nie wiem, takich, no, zapadających w pamięć, to też to, w jaki sposób została napisana, naprawdę działało i się zżywałeś mocno z tą postacią. I ona była bardzo taka w tym brutalnym świecie, była po prostu tym takim miłym elementem, który sprawiał, że warto było wracać do tej gry, więc tak. Ewentualnie księżniczka Rosalina z Super Mario Galaxy, ale nie wiem.
Ale pytanie było o bohatera czy bohaterkę?
Bohaterem.
Bohaterem, okej.
Okay. No ale czyli rozumiem to jako, no po prostu, bohater, bohaterka, no wszystko jedno.
Ja rozumiejąc to tak jak Radek to rozumiał, mogę powiedzieć Handsome Jack z Borderlands 2, wiecie, wskazówka w imieniu. Nie, ale to jest gość, który nosił maskę, więc odpada, ale idąc tropem Radka, Sam Fisher z Splinter Cella. Ale od Conviction mniej więcej. Czyli jak się robi tym trochę już wczesnym Liamem Neesonem kina akcji.
Tak, jak dostaje, jak siwizny jest więcej, nie?
Siwizny dostaje, nabiera dokładnie. Jak jest już tym takim charakteru. Właśnie ojcem z przekonaniem.
Tak, jak wchodzi ten wątek, że jest ojciec, nie? Że jest ojcem. Tak, mówię, tak. Jak każdy ten bohater, to już się taki robi, o,
no,
teraz.
Taki właśnie, taki man po prostu. I jest ten motyw w Conviction, jak mu córkę porywają. I to już jest w ogóle ten moment, kiedy on, wiesz, możesz porozbijać ludziom głowy o zlewy, więc najgorszą broń Zacka Snydera. Żeby,
w ogóle, wiecie, Conviction to było takie full, nie? Taken.
To było Taken po całości całej. I masz tego Fishera, który nie chodzi wtedy jeszcze w tym całym sprzęcie, a jak później też wrócili w Blacklist do tego całego jego kostiumu. Nie, tutaj jest ten po prostu ziomeczek w koszuli, który idzie córkę odnaleźć. I właśnie już przysiwiony trochę, już widzisz, że trochę lat minęło, już widzisz, że już po jego twarzy widzisz, że trochę zniósł, ale jest, wiesz, jest ten moment, więc tak, jak najbardziej Sam Fisher.
Mm-hmm. Ja mam w sumie dwa typy. Takie może niekoniecznie super, takie wiecie, super, super atrakcyjne, ale jakby dla mnie zawsze atrakcyjne, jak też się nimi grało, bo gdzieś tam wszystkie klocki były na swoim miejscu. No pierwsze to jest Drake, bo Drake jest super, jest wygadany, jest dowcipny, jest przystojny, robi sam całą masę ryzykownych rzeczy i zawsze miał też te fajne relacje z innymi bohaterami i kurczę, były takie momenty, że mówię, co ty robisz, czemu tam jej nie powiesz, że tu lecisz na kolejną przygodę, ale zawsze się dobrze kończyło i w ogóle zakończenie ma super, tak więc to byłby mój pierwszy typ. I mój drugi typ to byłby Książę Persji i najlepiej z tej inkarnacji Warrior Within, to była ta druga część, którą robił Ubisoft. Pamiętam, jak to grałam, to chyba było jeszcze gdzieś tak, nie wiem, połowa liceum czy coś, był taki mroczny, miał te długie włosy takie i tam te kruki latały, super przeżycie.
A myślałem, że Książę Persji z jedynki, te piksele z blendu.
W jedynce miał tego Sulpafa jeszcze, nie? Tą brudkę taką.
Tak.
O Jezu, to dwójka.
No, dwójce był super, dwójce miał najlepszy design i tutaj miał te ostrze tutaj, był taki mroczny, niedostępny. No. On tam cierpiał bardzo, bo mu tam zabili chyba ukochaną czy coś, jak tam czas cofnął, whatever, nie? W każdym razie w drugiej części on na maksa cierpi, więc moja ulubiona.
Demon gonisz coś tam.
Tak, Dahaka. O Jezu, to po prostu Dahaka. Przed tym skurwysyństwem, to ja się tak naprzyklinałam, żeby przed tym uciekać. To był pierwszy raz, jak kupiłam pada, bo po prostu stwierdziłam, że ja nie dam rady.
No. Ja tylko dodam Big Bossa jeszcze, żeby nie było, że to nie było Big Bossa.
Bo, oczywiście Big Boss. Ale nie Snake, Big Boss. Wiem, że są identyczni, ale to Big Boss.
Nie, no Snake był taki troszkę już, wiesz, dzieciaczek. A
no on był taki,
Boss,
wiesz, ten... taki bardziej ten action man, te czasy, tak. Wiesz, tego... No. Także Big Boss.
I mamy jeszcze drugie pytanie od Martyny w podobnym tutaj klimacie. Jakie są wasze ulubione postacie z gier i dlaczego?
No to w sumie... Big Boss.
Big Boss i Korwatano. I Drake, moja trójka.
No, Drake
Drake jest totalnie super. No u mnie oczywiście Lara Croft, ale Lara, nie ta najnowsza, tylko ta wcześniejsza.
Ale to gadaliśmy o Drake'u i o tym na Big Boss, bo jak... Szczególnie tak ta nieszczęsna piątka, chociaż ona jest, wiadomo, jak zniszczona, ale jak już jednak wygrzebiesz i poczytasz, co tam było, czego nie użyto i tak dalej, jak ona ci jeszcze bardziej pokazuje historię Big Bossa i przez to, co on tak naprawdę zrobił, a czego tak naprawdę w sumie nie zrobił. I widzisz, jaka to jest genialna postać. I najlepsze, że ja poznałem tę grę grając Snake'em, jak pewnie większość, ale Snake to jest taki dodatek do tej historii. To jest ten taki obok gość, który coś tam przechodzi, który poznaje, ale tak naprawdę ta historia kręci się wokół Big Bossa i to jest fantastycznie napisane.
Tak, ale to najbardziej hot bohater to Raiden, oczywiście, z dwójki. Nie, jak sam.
Myślałem, że powiesz czwórki, ale
no nie, okay. Czwórki już, albo z tej swojej to nie. Chociaż może co kto lubi, nie?
No, jak szczególnie jak rąk nie miał, nie?
Jeszcze do ulubionych, bo wróciłam teraz znowu, to oczywiście Ezio. Po prostu to jest fajny typ. Ja go tak lubię.
Ale znowu był najprzystojniejszy w Revelations. Trójce,
Revelations, tak. Jak najlepszy kostium dostał wtedy.
Jak ten moment jest w pierwszym cinematiku, jak mu ten kaptur zdejmują, już widzisz, że to już jest ten starszy Ezio, ten taki już doświadczony Ezio, to już.
Jestem w tej środkowej, nie? I w środkowej jest już fajnie wygląda niż w tej pierwszej, nie? Jakby taki ten młokos, whatever. Ale ten już, właśnie już mam teraz tego środkowego, już fajny.
Kurczę, za Sosyna, jakbym miał wybrać moją ulubioną postać, to Bajek byłby. Kurczę, jego historia mnie chyba najbardziej kupiła.
I kurczę, mój Bajek miał dredy i brodę i też wyglądał super hot.
Okej, to też spokojnie by się do tego poprzedniego pytania nadawało. Bo Bajek był łysy i ten to nie, ale
Sim Dedam
wyglądał cool, i z brodą.
Bajek według mnie nie, znaczy, bo jego cała historia to jest, się śmieje, dobry Medżaju, pomóż. To jest całe, wszystko, co
ty grasz,
to jest wszystko. To jest dobry Medżaju, pomóż. To jest cała gra. Podchodzisz do jakiejkolwiek osoby, ona coś mówi, a możesz to skreślić jako dobry Medżaju, pomóż. I to jest wszystko.
I w ogóle ta jego żona też była super hot. Czemu w postaci w Asasynach są takie ładne?
No, ale jego żona była...
No była wkurwiająca, ale była śliczna. No.
Straszna suka, daj spokój. Może dlatego
z taką Bajka twarzą to może można.
Nie, ale
nawet
to
trzeba, właśnie, nawet to wypada.
Nie, a najlepszy jeszcze ulubiony bohater. Kurczę, ja się nie zżywam zwykle jakoś tak bardzo z bohaterami w grach, bo zwykle to są takie, szczególnie w tych grach, które ja gram, to są zwykle po prostu awatary, którymi się robi rzeczy. To wiem, najbardziej zżyłem się z Mike'iem z Until Dawn, z tym typem, którego Brett Dalton grał. Jezu, to po prostu nikogo chyba tak nie lubiłem, jak tego typa, który po prostu zaczyna tę grę, po prostu przyjeżdża tutaj z tą swoją dziewczyną, chcą spędzić miły tutaj weekend w tej chacie. Ale mu porywają tą dziewczynę po prostu i on tam idzie już szukać i umie to w ogóle skończył tam bez palców, po prostu taki obdarty, zakrwawiony i na końcu się jeszcze poświęcił po prostu, żeby uratować tą final girl i Mike na zawsze w mojej pamięci. I no i Emily oczywiście, która... Nie chcę spoilować, ale bardzo głupio zginęła w mojej grze. Po tym jak też przetrwało po prostu wszystko w tej grze, a potem się trochę za bardzo wystraszyłem, że może się coś złego z nią wydarzyć i stwierdziłem, że poświęćmy ją dla dobra ogółu. Potem żałowałem.
Tak.
Ale takie momenty się zapamiętuję.
O, ja jeszcze dodam tylko Dante z Devil May Cry.
O Boże, Dante. Dante też jest piękny.
Ale w tym ma jeszcze taką brudkę zapuścić.
Ale Dante z różnych, bo ja ogólnie lubię Dante jako postać i to pięknie było widać, jak się pojawił ten nowy, jak on się nazywa?
Niro?
Niro,
tak. I jak to była różnica, nie? Że wiesz, że Dante był ten... On miał te częste teksty i mu się zdarzały i takie rzeczy, ale on cały czas był cool, nie? I nie mógł już mi nic zarzucić, nie? A Niro to był taki mamlas.
Ale w piątce Niro kompletnie robi się zdantowany. W piątce to jest Niro, to jest ten gość. Który, wiesz, spada na niego samochód, a on wychodzi, jak Buster Keaton wychodzi przez drzwi tego samochodu, bo akurat tak spadł, że sobie może wyjść przez nie.
O, Dante. Dobrze, lecimy dalej. Alan S. pisze do nas tak. Po skończeniu Detroit Become Human naszło mnie, czy gry jako medium dorosły i czy chcą przekazać coś więcej niż jedynie fajną rozrywkę? Czy dopiero teraz to zauważam? Wasze ulubione gry z przesłaniem.
Już chyba dawno temu gry stały się medium, które spokojnie opowiadają wzruszające i często głębokie historie, a nie tylko rozrywkę. No. Powiedziałbym, że to by nastąpiło prawdopodobnie jeszcze w latach 90. Może i wcześniej, jeżeli się zastanowić. Nie wiem, kiedy wyszedł ten Secret World, to się nazywało chyba taka platformówka, która już była ciekawie zrobiona, ale jeżeli już przejdziemy do takich przygodówek, RPGów, już takich konkretnych gier, no to lata 90.
Kurde, z którego roku było I Have No Mouth and I Must Scream? Przecież to było, kurczę, mocniejsze niż cokolwiek, nie wiem, kino zrobiło kiedykolwiek, prawda?
Monkey Island już opowiadały, pierwsze Monkey Island, fantastyczne historie.
Ale że miał jakąś ulubioną grę z przesłaniem? To brzmi tak bardzo górnolotnie, więc nie wiem.
Tak, ja wiesz, ja lubię te gry, które nie możesz aż tak, wiesz, z miejsca powiedzieć, o, ta gra ma przesłanie, ona jest pod to robiona, nie pod tą...
Jak słyszę, że gra ma przesłanie, to tak jakby cała gra była podyktowana pod to, żeby powiedzieć coś ważnego i wzniosłego.
To ja mam. Moja ulubiona gra z przesłaniem Planescape Torment zadaje bardzo ważne pytanie, co może zmienić naturę człowieka. Dziękuję.
To jest to, bo to... Znaczy, Planescape Torment...
To jest 100% powaga.
Ja też mogę się zgodzić z Planescape Torment, bo to jest gra, która... Ona dużo pytań jednocześnie zadaje, wszystkie chodzą wokół tego pytania i na żadne nie udziela odpowiedzi, ale pozwala tobie udzielić odpowiedzi, bazując na to, co przechodzisz. No, torment.
Po tormencie już nic mnie nigdy tak nie ruszyło, chociaż nie mówię, że takich gier nie było, po prostu ja nie szczególnie szukam w grach przesłania. Znaczy, no jak jest, to spoko, ale generalnie nie jest numerem jeden na liście rzeczy, które muszę mieć w grze, żeby po nią sięgnąć, żeby się dobrze bawić. Tak więc, no.
No właśnie nawet lepiej.
Ja w książkach powiedzmy bardziej szukam przesłań, czy coś, a w grach to...
No, ja preferuję, jak właśnie kupuję grę, bo nie wiem, świat wygląda ciekawie, albo nie wiem, postać wygląda fajnie, albo koncept gry jest fajny, a właśnie tak jak Radek wspomniał, dopiero potem jesteś w stanie coś z tego wyciągnąć po ograniu tej gry, nie? I jakby dopiero składasz sobie rzeczy, no w trakcie grania składasz sobie rzeczy i domyślasz się, o czym to jest. Ale w momencie, jak myślisz o grze z przesłaniem, to właśnie myślisz o grach Davida Cage'a w stylu Detroit, gdzie od razu ci wtłaczają po prostu maczugą do głowy. Zobacz, to jest o androidach, ale tak naprawdę to jest o nas ludziach. Zobacz, jak to jest głębokie, więc no, ja trochę alergicznie reaguję na
tego wyobrażenia. Najlepiej, że jak coś naturalnie wychodzi z gry, nie, i która jest przede wszystkim rozrywkowa, nie, ale zawsze coś tam kogoś zostaje. Na przykład fenomenalnym przykładem jest God of War, nie, gdzie masz wiwisekcję rodzicielstwa w trakcie gry, nie, masz emocjonującą rozgrywkę, wszystko, wiesz, full rozrywkowe, ale do tego dostajesz naprawdę poważną fabułę, nie? Która ci mówi coś o relacjach międzyludzkich, międzyboskich. W tym
to pod tym względem też The Last of Us i po raz kolejny to, jak się kończy, to też jakby daje bardzo duży... Szczególnie myślę, że jak ktoś jest rodzicem, to bardzo docenia zakończenie tej gry.
Ja wiesz, uczysz się takich prostych rzeczy, na przykład jak wypowiadać na jakieś tematy, nie? Czy możesz coś ukryć, czy możesz coś więcej przekazać, nie? I to, co w tych grach wychodzi fantastycznie, szczególnie te właśnie momenty, które się skupiają na dialogach, nie? Które wiadomo, jak muszą być przemyślane, żeby dobrze wybrzmiały, nie? I właśnie The Last of Us czy God of War robią to fenomenalnie, nie? Szczególnie God of War, nie? Gdzie masz te rozmowy naturalnie, idziesz sobie gdzieś tam szukać jakichś pierdół. Tak, szukasz jakichś pierdół, a tutaj się rozwija coś, co zostaje ci w głowie, nie? Bo porusza jakieś ważne tematy, nie? Które no, są istotne w życiu po prostu, a nie tylko, żeby zabić jakichś bogów, czy wiesz, gadać z wielkim wężem, który trzyma świat, nie?
To ja mogę powiedzieć jeszcze Chrono Trigger. To jest ta gra JRPG na SNES-a, gdzie jest taki taki super motyw, którego nie spodziewałbym się właśnie po grach z tamtego czasu, gdzie masz taki wielki karnawał, który się odbywa, nie? No i sobie ładzisz po terenie tego karnawału, tam są jakieś minigierki. No i wzorem wszystkich innych gier w tym stylu, jak widzisz skrzyneczkę, to sobie otwierasz. Jak widzisz, że coś leży, to podnosisz sobie, by się przyda, wiadomo. No a później zostajesz wrobiony w przestępstwo i stoisz przed takim sądem. I ci pokazują po prostu teraz, że czy nie ukradłeś tam tutaj czegoś, nie podniosłeś jakiegoś mięsa czy czegoś z tego targu? I wiesz, że tak kurwa, faktycznie, nie? I ci pokazuję jeszcze screena z tego i tak, oh fuck. No i w ogóle ja bardzo lubię, jak gry się bawią tym konceptem, wiesz, tym taką, no, konwencją, jaką przyjmujesz w grach, nie? Jak w Bioshock pierwszy, z tym, że jak ktoś ci coś mówi, że masz robić w grze, no to robisz, nie? To siłą rzeczy. A później się okazuje, że na tym jest cała gra zbudowana. To jest takie...
A propos tego był fantastyczny motyw w takiej grze Two Worlds, gdzie w pewnym momencie stoi gość i widzisz budowę jakiegoś domu. I stoi ten gość i kilku innych ludzi i on do ciebie mówi, że musisz mu pomóc, bo małpy kradną mu narzędzia. No i idziesz i zabijasz tam te małpy, ale one żadnych narzędzi nie mają. Wracasz i stoi już tylko ten kość, reszty nie ma. I mówi, jak głupi możesz być, małpy kradną narzędzia, to był kot, okradali mnie, tutaj ludzie stali obok. Powiedziałem tutaj głupsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, żebyś tutaj zareagował, że coś jest nie tak, nie? A ty jesteś bohaterem z gry, więc poszedłeś i zabiłeś małpy.
No, teraz w ogóle w Original Sin 2 też mamy trochę takich życiowych, przemyśleniowych rzeczy, nie?
No, idziesz do typa i on ci mówi, zabij tego gościa, i idziesz do tego gościa, on ci mówi, nie, no, zabij tamtego, bo to ja jestem tym poszkodowanym. I staram się zwykle robić tak, żeby zrobić zadanie dla jednego, zrobić zadanie dla drugiego, potem zabić obu. I
którego zabrać, trolla? Zabiliście oba trolle na mostach?
Tak, pewnie. Oba trole na
Mostach. A z trolami był super motyw. No, z tym trolem, który mówi... był ten pierwszy, który tam chciał jakąś niebotyczną sumę za przejście, nie? A potem był ten drugi, który mówi, umie to za jednego, tam za jedną sztukę złota. A później jak zrobiliśmy tego pierwszego, to no tutaj proszę, parę milion, nie?
Podasz, tak. Ale ten przynajmniej dbał o most, a tamten miał gdzieś.
No, ostatnio też zrobiliśmy takie trole, które były na usługach dzieci kradnących obrazy. Niestety nie udało nam się zabić dzieci, bo dzieci uciekły.
No, powinniśmy zacząć.
No dobrze, to myślę, że ostatnie pytanie w tym tygodniu. Pytanie znowu.
No nie będzie pytania o dinozaury i redneki?
No, czas nam się kończy.
O nie.
Będzie na co czekać w kolejnym krowym Q&A, więc ostatnie pytanie, korzystając z okazji, że mamy Radka. Bartosz Nowak pyta, czy ktoś z was, wliczając też Radka, grał w jakieś Kingdom Hearts? Jakie macie zdanie na temat tej serii? Jeżeli nikt nie grał, to łapcie na chipsy. Ja nie grałam, wiem, zjem chipsy, dzięki.
Ja gram pierwszą część, tą na PS2 jeszcze i... No tak fajne, no fajny pomysł, bo to tak, no że postacie z Disneya i postacie z Final Fantasy razem, ale ja się nie potrafię...
To jest platformówka, czy co to w ogóle
jest? To jest taki action RPG po prostu, ale ja się nie mogę wciągnąć w to po prostu estetycznie. Wie, co się jednak zgrzyta, jak ten kaczor Donald mi tutaj gada i wiesz, i Goofy ginie czy coś i masz się wczuć w to. Zgrzytało mi to. Może gdyby tam były same postacie z Disneya, ale nie wiem, jakoś nie mogłem się w to wciągnąć, więc kolejnej gry już nie grałem, ale z tego, co próbowałem ogarnąć potem fabułę tej gry, to może i dobrze, bo...
Ja słyszałam, że nikt nie wie, o co tam chodzi.
Łącz się z twórcami już.
Więc... Ja widziałem tylko trailer tej najnowszej części i widziałem tych emo Japanese guys, tych wiecie, Sephiroth wannabes, i które tam chodzą i teksty w rodzaju, wiesz... It's heart in my heart, it's the real heart of heart, czy coś takiego po prostu, jak stwierdziłem. Nie. Także dzięki na chipsy.
Ale ta seria już chyba padła, nie? Bo ta trójka przeszła tak bez echa bardzo, że chyba sobie odpuszczą.
Ja nie grałem, ja tylko pamiętam teledyski z Hypera, które były zajebisty teledysk z Hypera z Kingdom Hearts. I tylko to pamiętam. I teraz sobie muszę go gdzieś na YouTubie znaleźć, bo była tam piękna muzyka i to było takie epickie, muszę to zagrać, nie zagrałem nigdy, ale ten teledysk będę zawsze pamiętał.
Kurde, ja w ogóle chciałabym grę taką z bohaterami Disneya, że się zwiedza te jakieś krainy i te postacie i nie wiem, najpierw Pega, kiedy możesz sobie skompletować drużynę i tam coś tam, no więc niech ktoś zrobi. Dziękuję. Dziękuję, panie Disney.
Ja ciągle nie wiem, czemu Disney nie rzucił jakichś grubych pieniędzy, żeby nie zrobić fajnej gry z postaciami z Marvela na przykład. No i wychodzi to Avengers niby, nie? Ale też nikogo trochę. W sensie nie czuję bazy w ogóle wokół tej gry, więc...
Ja oczywiście sprawdzę, ale ja widzę, że ta gra nie ma w ogóle tego hype'u, który powinna mieć.
Być oni w ogóle po sukcesie z MCU i tego, na jakim jest poziomie, mogli spokojnie zrobić coś w stylu Ultimate Alliance nowej wersji, nie? Gdzie masz, zbierasz tą swoją drużynę, masz kupę postaci i rozwijasz je, nie?
Tylko, że oni to robią na telefony, przecież co chwila wychodzą te gry. Ultimate Alliance kolejne wyszło właśnie mobilnie, teraz też jakaś nowa gra wychodzi mobilnie, no najwidoczniej tam jest kasa i tam robią gry, no.
Ale wiecie, to tak jakbyśmy zapytali, pomijając powiedzmy ten końcówkę poprzedniego roku, gdzie cały stos fajnych gier ze Star Wars? No nie ma.
No, ale gry ze Star Wars chociaż były kiedyś.
No kiedyś były, ale potem była taka dziura, nie? I gdzie one?
Ale wiesz, no zresztą kurczę, no po tym sukcesie Batmana, po tym sukcesie Spidermana, tylko o Batmanie i Spidermanie można robić dobre gry, to kurczę.
No to boom, Avengers odniesie sukces i będzie ci głupio.
No...
No to będę naprawdę zdziwiony, ale pozytywnie tutaj zaskoczony, bo nie wiem, nie widzę tego na razie, ale okej. Okay. A to też kurczę, duże studio i ten pierwszy, wiesz, ta zapowiedź, jak wszyscy się podjarali, o kurczę, jak to dobrze wygląda, ta tarcza i ten młot w ogóle, a później pokazali to i tak, no.
Te postacie, te twarze.
O, to Avengers Asylum po prostu.
Janusza Rogersa, nie?
No. Roger Stevens i jego ekipa, no.
Jezu, i ten wiesz, z McFita, Tony Stark, nie?
No tak, Grażyna Czarna Wdowa po prostu.
Tak, jest.
Mi podoba się, jak Ant-Man wygląda, bo wzięli Hanka Pyma i to jest ten Hank Pym taki już przeorany życiem.
Tak lepiej wygląda niż ci główni bohaterowie.
No dobrze, to w tym tygodniu to już będzie wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi z dinozaurami i rednekami, to zapraszamy na kolejny odcinek growego Q&A. Was oczywiście zachęcamy do zadawania pytań, czy to w formie tipów, czy to w formie superchatów. My tutaj, jak widzicie, chętnie o grach pogawędzamy, mamy bardzo wiele trafnych i światłych spostrzeżeń, wiemy, kto jest piękny w grach i dlaczego są to starzy mężczyźni głównie. No, tak więc...
A jeśli chodzi o gry, to myślę, że pogadamy sobie jeszcze o tych nadchodzących konsolach, bo to jest taki temacik, który w związku z tym ostatnią prezentacją Sony i wcześniejszą Microsoftu. Zanim jeszcze pokażę nam coś konkretnego, jeśli chodzi o, oczywiście o te konsole, to myślę, że to będzie dobry moment, żeby sobie pogadać, jakie mamy oczekiwania, czego byśmy chcieli co w ogóle można zrobić fajnego z konsolami teraz, nie?
I kiedy w ogóle ten materiał będzie na kanale? Ten, co go teraz nagraliśmy?
Jutro?
Okej, to możliwe, że w niedzielę będzie live. Nie wiem, kiedy tego słuchacie. Ludzie z różnych przeszłości albo przyszłości. Więc jeśli nie ma jeszcze niedzieli, to w niedzielę będzie live. Możecie wpaść.
Może już byliście na live'ie.
A może już byliście na live'ie i teraz możecie nam napisać, że już byliście. To też fajnie.
Wszyscy w Polsce mówią, że sytuacja się dynamicznie zmienia. Nie
wiadomo.
No dobrze, tak więc dziękujemy wam serdecznie za to, że wpadliście nas posłuchać. Był ze mną Łukasz Stelmach, Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.